Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
Zaczynamy od sesji wyborczej i wracamy, proszę Państwa, z nową ramówką od niedzieli. Wracamy do pewnego rytmu i mam nadzieję, że ten rytm uda nam się utrzymać w opisie polskiej, nie tylko polskiej polityki, od wtorku do piątku, od 10 do 12 będziemy się spotykać przez 2 godziny. Odysja wyborcza będzie płynąć na antenie Radia Wnet, oczywiście dzięki patronom, dzięki temu, że są słuchacze, którzy są naszymi patronami, szczególnie Dmitr Książę, który jako korsarz na Żółtej Łodzi Podwodnej niemalże tytularnie, a nawet faktycznie tytularnie naszej audycji patronuje, ale też wszystkim innym patronom, 3926, już ta liczba się robi, ciężko ją wymówić, 4000 byłoby prościej i mam nadzieję, że za chwilę 4000 patronów osiągniemy na ten cel utrzymania radia, trwania Radia Wnet, czyli 2% słuchaczy, mniej więcej 6, trochę ponad 6000 patronów, to byłby cel, który pozwoliłby Radiu Wnet stabilnie funkcjonować na rynku medialnym, a też na rynku reklamowym, który nie jest dla nas łatwy i łatwy pewnie jakiś długi czas nie będzie. Rynek reklamowy jest hermetycznie zamknięty. Są sygnały, że ten być może przełamiemy, ale jak na razie musimy razem go przełamać, a to właśnie dzięki patronom, więc jeżeli Państwo słuchają Radia Wnet, czerpią informacje z Radia Wnet, to bardzo zachęcam, żeby patronem zostać, bo to jest taki najlepszy, żeby system, najlepszy sposób na złamanie systemu i kartelu medialnego. Jeżeli chodzi o radiofonię, zachęcam patronite.pl/radiownet. Tyle tytułem wstępu i zachęta, ale ten wstęp jest konieczny, bo bez tego wstępu całej audycji by nie było bez patronów, nie byłoby Radia Wnet, nie byłoby też Odysei Wyborczej, stąd to jest tak istotne i tak ważne. A my przechodzimy do tematu politycznego, który będzie kształtował najbliższe posiedzenie Sejmu. Już w środę wrócą posłowie do Warszawy, no i zmierzą się z powodzią, z tragedią powodzi. Jej tragiczny bilans cały czas nie jest znany, bo cały czas nie wiemy, ile jest ofiar śmiertelnych powodzi. Ta dana cały czas jest niejawna. Premier wczoraj, Donald Tusk, był bardzo zirytowany i apelował, żeby nie dopytywać, żeby nie szukać tych informacji, czy to, żeby się nie dopominać od władz centralnych czy samorządowych, ile ofiar pochłonęła powódź. Jest to tyle dziwne, że już mamy 10 dzień powodzi i ciągle de facto żadnych oficjalnych danych, także ja się nie chcę, bo już mówiono, różne liczby padały, potem one były dementowane. Nie mogę Państwu powiedzieć, jaki jest ten tragiczny wymiar powodzi, bo po prostu te dane są jak na razie przed nami ukrywane, a nie chciałbym spekulować. Wiemy, ile będzie kosztować powódź. Wstępne szacunki, chociażby tylko dla województwa dolnośląskiego, mówią o 5 miliardach złotych, ale wielu wskazuje, są bardzo wstępne i niepełne szacunki. No i my do opisania tej powodzi pod względem politycznym, ale także takim państwowym naszą audycję rozpoczniemy. W studio Paweł Sałek, były doradca prezydenta, były wiceminister środowiska, kiedy tym ministerstwem zarządzał jeszcze profesor Jan Szyszko, a teraz poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam uprzejmie pana redaktora, radiosłuchaczy i youtuberów.
Również, bo nas widać na YouTubie, będzie dopiero, to nie jest transmisja live, ale to też przed nami, dzięki patronom być może będą transmisje live z Odysei Wyborczej również, ale to kwestia, czy będą patroni, czy nie, żeby taki skok technologiczny wykonać. No dobrze.
Ja zachęcę wszystkich, żeby jednak być patronem Radia Wnet, bo warto, bo to jest jedno z niewielu miejsc dzisiaj w sferze medialnej w Polsce, gdzie rzeczywiście można swobodnie się wypowiadać, a poza tym no to jest naprawdę fajne radio.
Bardzo dziękuję, chociaż jak nas chwalą politycy, to chyba nie jest najlepiej. Dobrze,
ale panie redaktorze, ja was chwalę, odkąd powstaliście i słucham was bardzo całymi latami, więc ten rys, który... od słuchacza, mówię jako słuchacz, ten rys, który macie u siebie, który stosujecie, pan redaktor Skowroński, inne osoby, czy czy pan doktor Jabłonka, to przecież też naprawdę są fajne audycje, które w tej papce medialnej, komercjalnych mediów no, są interesujące. No ale dobrze, to tyle uwagi, idziemy zaraz do spraw, bo jutro posiedzenie Sejmu.
Tak jest.
Pan to wywołał, chociaż powiem szczerze, że ja już dzisiaj zaczynam posiedzenie Sejmu, bo dzisiaj mamy posiedzenie Komisji Rolnictwa, gdzie między innymi będą dyskutowane sprawy związane z tym, że w ramach działalności kół gospodyń wiejskich będą zmiany, ale chyba nie o tym mamy rozmawiać.
Powódź. Dzisiaj rząd o 12:00 dwa projekty ustaw o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz projekt ustawy o wsparciu przedsiębiorców zatrudniających żołnierzy obrony terytorialnej. Takie dwa projekty ustaw wyprodukował z siebie rząd.
I tak, pewnie przedstawi. O tym, ale jeszcze dodam.
Ja mam oficjalny dokument przed sobą.
Jasne, panie redaktorze, ja tylko powiem, że też jest skierowany druk rządowy, który w tamtym tygodniu się pojawił, bo były zapowiedzi bardzo mocne ze strony pana marszałka Hołowni, ale później chyba przez pana premiera Tuska został wyprostowany, że to nie jest najlepszy pomysł, żeby zwołać posiedzenie Sejmu w tamtym tygodniu. Pojawił się też druk rządowy, który jest związany z tak zwaną obroną cywilną, czyli prawdopodobnie na tym posiedzeniu, z racji tej tragedii, która jest na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, będziemy mieli procedowanie trzech poważnych ustaw. Ja nie wiem, w jakim kierunku pójdzie decyzja pana marszałka Hołowni, natomiast trzeba powiedzieć, że rząd unikał, albo koalicja rządząca 13 grudnia unikała tego wcześniejszego posiedzenia Sejmu, chociaż ja uważam, że ono powinno się odbyć, bo w tej sytuacji nie ma co czekać. Nawet jeśli Sejm będzie bardzo intensywnie pracował środa, czwartek, piątek, są głosowania za planowane, cały harmonogram, to jednak procedowanie tego typu specustaw, bo są dwie specustawy plus jeszcze ta ustawa o obronie cywilnej, no powoduje, że to trzeba dobrze przeprocedować i zobaczymy, jak to jutro będzie wyglądać.
Zobaczymy,
o 10:00 startuje.
Jak na razie jest pytanie o to, kto zawinił przy powodzi. Jak wczoraj oglądałem tą przejętą telewizję polską w stanie likwidacji, to wyczułem taką nutkę retoryczną, że wydaje się, jakby samorządowcy mieli być winni. Że tak jest kształtowana narracja, że to jednak samorządowcy nie stanęli na wysokości zadania, jeśli chodzi o ostrzeżenie mieszkańców, o ewakuację, o zabezpieczenie. Jak pan poseł patrzy, rzeczywiście, bo coraz więcej osób mówi, że coś nie zagrało. Nawet na portalu Onet redaktor Wyrwał napisał też, który był na miejscu, no, który potwierdza także nasze obserwacje, że państwo w Kotlinie Kłodzkiej było nieobecne na początku w ogóle.
No jeśli premier 13 grudnia mówi o tym, że prognozy nie są...
Września
najmocniej. Mówi, że prognozy są w miarę optymistyczne, to mniej więcej tak brzmiało. A to coś jest nie tak. Proszę pamiętać, że cały system zarządzania kryzysowego, ten centralny plus wojewódzkie, codziennie, nawet jeśli mamy spokojny czas, otrzymują informacje tak zwane pogodowe, więc ja to podkreślam, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który jest odpowiedzialny za osłonę meteo pogodową, a także informacje z wodowskazów i całą kwestię hydrotechniczną, hydrologiczną, na bieżąco informuje o takich sprawach w trybie działania zwyczajowego, a już w tej skrajnej sytuacji, które mieliśmy miejsce, te informacje na pewno były w zarządzaniu kryzysowym. Uważam, że rząd lekceważył te informacje. Wydawało się, że może tak będzie, że jakoś to przejdzie, że będzie może będą jakieś podtopienia, ale nic wielkiego się nie stanie. Doszło do potwornej tragedii i rząd tak na dobrą sprawę cały czas idzie w zaparte w różnych kwestiach, także jeśli chodzi o kwestie prowadzenia tej sytuacji kryzysowej, ze względu na to, że ja do końca nie rozumiem może w jakiś sposób na kreację polityki medialnej pana premiera, bo transmisje ze sztabów kryzysowych są co najmniej interesujące, ale też rząd idzie w zaparte. Panie redaktorze, ja podam taki przykład, który jest związany z tym, że kilku posłów na poprzednim posiedzeniu Sejmu było dyscyplinowanych o to, że weszli na teren uczelni warszawskiej i tam zlokalizowali 16 busów związanych z tak zwanymi mobilnymi laboratoriami przyszłości. To była taka inicjatywa pana ministra Czarka, która została oczywiście zaniechana i zlikwidowana po tym, jak rząd doszedł do władzy. Dlaczego o tych 16 busach mówię? To są busy, które dzisiaj mogą być wykorzystane w działalności przeciwpowodziowej, poklęskowej i tym trudnym momentem sprzątania po powodzi na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Okazuje się, że te busy cały czas stoją. Pan minister Wieczorek najpierw robił dochodzenie, którzy posłowie udali się na teren uczelni, czy mieli prawo robić kontrolę poselską. No ale taka prosta sprawa powoduje, że zamiast wykorzystać te samochody, które są w dyspozycji ministra nauki w tym momencie, takiego działania nie ma. Ja to podaję jako pewien przykład, bo tych zaniechań, zaniedbań i bałaganu jest bardzo dużo. Dzisiaj oczywiście będzie spychanie odpowiedzialności na samorządowców. Samorządowcy moim zdaniem działali w tych trudnych okolicznościach tak, jak to było możliwe.
Wielu mówi, nie mieliśmy żadnej informacji.
Bo ten przepływ informacji jest fatalny.
Od wojewody nie mieliśmy informacji. Burmistrz Lądka Zdroju mówi, nie miałem informacji, że pękła tama w Stoniu Śląskim, że idzie do nas fala. To widziałem tylko potem z mediów społecznościowych. No tak jakby ta komunikacja na linii rząd-wojewoda, a przede wszystkim wojewoda-samorządy gminy w ogóle nie istniała.
I to jest potwierdzenie, mało tego, nie istniała też komunikacja pomiędzy i przepływ informacji pomiędzy Wodami Polskimi, to Wód Polskich nie będę winił, ale spółkę Tauron, w której doszło do, jak się finalnie dzisiaj okazuje, mamy takie informacje, przelania zbiornika i spustu wody, o czym Wody Polskie nie wiedziały. I to jest cały system związany z zarządzaniem gospodarką wodną i kryzysową, ale tutaj mówimy w tym momencie o zarządzaniu kryzysowym i tego przepływu informacji nie było. Ja przypomnę, że były starosta kłodzki, dzisiejszy wojewoda dolnośląski, dopiero 14 w sobotę, 14 września prosił o to, aby wezwać na pomoc w związku ze zbliżającą się falą i tymi wielkimi opadami, dopiero postawić w stan gotowości Wojska Obrony Terytorialnej, które to Wojska Obrony Terytorialnej były wyśmiewane jeszcze kilka lat temu, że to minister Antoni Macierewicz buduje sobie swoją prywatną armię, a dzisiaj wszyscy się zachwycają WOT-em i WOT z tego tytułu też ma swoją działalność, ale teraz a propos WOT-u. Kilka miesięcy temu doszło do tego, że na przykład dwóch żołnierzy WOT-u zostało wyrzuconych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, przepraszam, w Kielcach, tylko dlatego, że byli związani ze stroną konserwatywną. I to jest kolejny przykład, ja mówię w swojej branży, bo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska są związane z tym, czym ja się zajmuję, czyli ekologią, przyrodą, tam klimatem i tak dalej. Ja to pokazuję, że były sytuacje takie, że ta koalicja zemsty, która dzisiaj funkcjonuje w Polsce, nie patrzy na dobro kraju, nie patrzy na to, że żołnierze, jeśli ktoś poświęca swój czas, pieniądze, zdrowie do tego być żołnierzem WOT-u, oni zostali po prostu wyrzuceni. To nawet na moich mediach społecznościowych było opublikowane, odbiło się to dużym echem i nie chodzi o to, żeby tę sprawę podkreślać, tylko działalność personalna dzisiaj rządu premiera Tuska sprowadza się do tego, że wszyscy, którzy byli związani z, albo pracowali w zwykły sposób, pracowali w instytucjach rządowych, są dzisiaj wyrzucani z pracy. No przecież wyrzucenie z pracy pana wiceprezesa Wód Polskich Wojciecha Skowryskiego, to był gość w tamtym tygodniu chyba u pana redaktora, tak czy w Radiu Wnet na pewno,
opowiadał.
Ewidentnie pokazuje to, że to jest bezrozumne
Ale z
działanie.
Ale w tej chwili kto zarządza Wodami Polskimi? Zarządza urzędniczka, która była wiceprezesem Wód Polskich za waszej kadencji, w latach 18-21.
Ale panie redaktorze, no przecież na tym polega cała idea służby cywilnej, czy funkcjonowania państwa, że pewien poziom urzędniczy powinien być zachowany ze względu na dobro państwa, ze względu na takie trudne okresy przejściowe, jak na przykład zmiana rządu, albo ze względu na sytuację kryzysową, aby każdy wiedział, co ma robić. No, podobna sytuacja jest w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, kiedy to ludzie, którzy pracowali normalnie, spokojnie przez 8 lat rządów PiS-u, dzisiaj są usuwani z tej firmy poza służbę leśną. I tak samo jak wyrzucano ludzi w Wodach Polskich, tak samo wyrzuca się dzisiaj ludzi w Lasach Państwowych.
A Wody Polskie
mamy tego efekt.
Wody Polskie spełniły swoją rolę? Bo w tej chwili jest też dyskusja, że być może cały system, który zostawiło Prawo i Sprawiedliwość, nie działa, że może Wody Polskie to jest urzędniczy moloch, który ma całym krajem zarządzać, a to jest niemożliwe, żeby z powrotem przekazać kompetencje z Wód Polskich do marszałków województw. To będzie bardziej wydolny
to
system.
Nie, nie, tylko kwestia melioracyjna była u marszałków. Ona później została przesunięta pod rządami Prawa i Sprawiedliwości do Wód Polskich, ale Wody Polskie, albo nazwijmy, powiedzmy pełną nazwę, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, powstało na skutek wdrażania ramowej dyrektywy wodnej do polskiego prawa. Za to jeszcze jak był pan profesor Jan Szyszko ministrem środowiska, wówczas odpowiadał za to wiceminister od gospodarki wodnej Mariusz Gajda, który dokonał wielkiej pracy, bo w Polsce groziły potężne kary z tytułu niewdrożenia tej dyrektywy. Ta dyrektywa wodna, oprócz tego, że wymaga wiele różnego rodzaju spraw, ale generalnie to jest związane z zarządzaniem wodami. Zarządzanie wodami w Polsce zawsze było, zanim były Wody Polskie, był Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, był Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej i musi być ktoś, kto tą wodą będzie zarządzał, czego dzisiaj mamy przykład. I teraz jeszcze a propos dyrektywy wodnej. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie powinno istnieć, powinno funkcjonować, tak jak dużo wcześniej, jeszcze pamiętam czasy AWS-u, czy po 1989 roku, kiedy właśnie KZGW i RZGW zarządzały wodą i zbiornikami wspólnie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ponieważ tam jest jednostka, która w sposób dedykowany zajmuje się na przykład kontrolą zapór. Jest specjalny zakład, tak zwany kontroli zapór w IMGW, w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, i to musi pozostać, ponieważ jest to niezbędne z punktu widzenia praktycznego i z punktu widzenia formalnego, a także bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, bo teraz pamiętajmy o tym, że dzisiaj mówimy głównie o powodzi, ale to jest normalne, zwykłe gospodarowanie wodą w układzie gospodarki retencyjnej, przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej także, rybackiej i tak dalej. Tego nie da się zapomnieć, jeśli
dzisiaj zapobieganiu
są...
suszy, co jest też, być może najważniejsze
oczywiście, w tym wszystkim.
No dobrze, ale chodzi o powódź, Wody Polskie spełniły swoje zadanie.
Ale Wody Polskie w takiej czy innej formie, tak jak powiedziałem, KZGW, RZGW albo dzisiaj Wody Polskie, Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, musi funkcjonować i musi być. Jeśli dzisiaj dojdzie do jakichś ruchów na tym poziomie, no to będzie sytuacja taka, że po prostu może będzie spór personalny o tym, kto ma wodami polskimi zarządzać. Ja osobiście jestem zwolennikiem tego, żeby było tak jak zawsze, odkąd Polska wyszła z okowów komunizmu i nawet jeszcze wcześniej, czyli za tym, żeby Wody Polskie były usytuowane w resorcie środowiska, dlatego, że to jest element środowiska i to jest gospodarowanie zlewnią. Gospodarowanie zlewnią, czyli gospodarowanie tą wodą. I jednocześnie w ramach także resortu środowiska, co było, można budować i realizować te zbiorniki przeciwpowodziowe, retencyjne, przepływowe, wszelkie inne, dobrze, aby całą infrastrukturę hydrotechniczną utrzymać i budować.
Mamy powódź, mamy ponad 20 tysięcy gospodarstw zalanych i pytanie, kto za to ponosi odpowiedzialność, i ponowię pytanie o Wody Polskie. Czy obecny, nie system, tylko czy obecne kierownictwo, urzędnicy, czy regionalna, zarząd regionalny gospodarki wodnej we Wrocławiu spełnił swoje, czy urzędnicy wypełnili swoje obowiązki, czy dobrze zarządzali zbiornikami przeciwpowodziowymi?
Ja tak szczegółowo, panie redaktorze, nie odpowiem, jak było dokładnie w RZGW Wrocław. Nie wiem, w jaki sposób też tam personalne zmiany następowały. Natomiast winnym tej całej sytuacji, tej tragedii, która się wydarzyła, jest pan premier Donald Tusk. To trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, ponieważ on jako władza wykonawcza odpowiada w Polsce za te sprawy. I pod niego,
ale pod niego,
panie redaktorze, pod niego podlega też zarządzanie kryzysowe. No więc jeśli zarządzanie kryzysowe podlega pod pana premiera, to pytanie, jak zachowały się jego służby, ze względu na to, że informacje i z Kopernikusa, czyli z wiedzy Unii Europejskiej płynęły. My za tego Kopernikusa płacimy koszmarne pieniądze w układzie, bo to pierwotnie było kierowane dla zmian klimatycznych, a dzisiaj także dotyczy meteo. Druga sprawa, pan premier Tusk w dzisiejszym modelowaniu matematycznym, pogodowym, przepływowym i tak dalej, w oparciu o narzędzia IT, ta wiedza była zgromadzona w zarządzaniu kryzysowym. Mało tego, jeśli nawet odejdziemy od danych przekazywanych przez Unię Europejską, to tak jak powiedziałem, IMGW jako instytut branżowy odpowiedzialny za gospodarkę wodną, hydrotechnikę i całą osłonę pogodową, takie informacje na pewno przekazywał do zarządzania kryzysowego. Dodatkowo pamiętajmy o tym, że płynęły informacje konkretne ze strony Czech. W ramach granicy i tego, że Odra jest, no można powiedzieć, wspólną rzeką, te informacje w ramach bieżącego przepływu pomiędzy stroną czeską a stroną polską, one zawsze występowały i to nie dotyczy tylko kwestii pogodowych, ale także kwestii wodnych.
No dobrze, to już na koniec zarządzanie kryzysowe. Na ile ono było skuteczne? Te posiedzenia sztabu kryzysowego transmitowane online, każdy mógł sobie obejrzeć, cały czas może, te nagrania są. Może popatrzeć, jak premier współpracuje ze służbami, współpracuje z administracją publiczną.
No to Polacy będą mogli sobie sami wyrobić zdanie. Natomiast proszę zauważyć taką jedną tylko kwestię, o której chcę powiedzieć. Na jednym ze spotkań sztabu kryzysowego, gdzie uczestniczył także premier i ministrowie, Pan premier mówi o tym, że pojawił się jakiś przebieraniec, jakiś żartowniś w mundurze wojskowym, który chodzi po wałach i opowiada tam mieszkańcom, że wały będą wysadzane. I teraz jest pierwsze pytanie, czy taką informację powinien raportować na sztabie kryzysowym na przykład szef ABW albo szef MSWiA? No tak, on powinien podać tą informację. I w tej samej kwestii jest druga sprawa, kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego, kiedy to pan premier informuje, że właśnie złapano tego przebierańca i tego wichrzyciela, który straszy ludzi, że będą wysadzane wały. Co to oznacza? Że to nie jest sztab kryzysowy, gdzie przychodzą poszczególne służby, wojsko, straż, policja i tak dalej, informują, zrobiliśmy to, złapaliśmy przebierańca, złapaliśmy szabrowników i tak dalej, tylko nagle pan premier dla własnego PR-u i otoczenia medialnego właśnie informuje o tym, że jednego dnia, że przebieraniec chodzi i mówi o tym, że będą wysadzane wały, a drugiego dnia informuje, że ten przebieraniec został złapany. Jak został złapany. No więc ja się pytam, to w takim razie sztab kryzysowy informuje pana premiera Tuska, czy to pan premier Tusk informuje sztab kryzysowy i służby odpowiedzialne na przykład za te kwestie...
Kto został zatrzymany.
Kto został zatrzymany. No i teraz możemy sobie zadać kolejne pytanie. To w takim razie chyba wiemy, po co te sztaby były transmitowane.
Wczoraj ogłoszono, rozpoczęła się operacja Feniks, o tym mówił wicepremier i minister MON, ale też dużo o tym mówił wiceminister MON, Cezary Tomczyk, ważna postać w tym ministerstwie z Platformy Obywatelskiej, wiceminister. Do tego jeszcze ten wiceminister powiedział o swoistym planie Marszala dla południa Polski. Jak ta odbudowa powinna wyglądać, jak będzie wyglądać, na ile jest tak, że te projekty, pomysły doprowadza do skutecznej odbudowy Kotliny Kłodzkiej, Nysy, Paczkowa i innych miejscowości zalanych.
Pierwsza kwestia to jest taka, że już wiemy o tym, to zostało wyjaśnione dosyć szczegółowo, że środki przyznane z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności my możemy przełożyć tylko z jednej kieszeni do drugiej. Ja bardzo wyraźnie pytam, czy będzie zliberalizowana pomoc publiczna i rozporządzenia na przykład dla odbudowy segmentu energetycznego, bo dzisiaj energetyka też jest kluczowym elementem tego, aby ludzie tam mogli normalnie funkcjonować. Nie ma sukcesu w tym, że KPO, że pieniądze z KPO mogły być w części przynajmniej przesunięte na odbudowę terenów popowodziowych, czyli Kotlina Kłodzka, Nysa i tak dalej. I kolejna sprawa, która mnie zastanawia, to wezwanie nowego, świeżo upieczonego europosła, pana Marcina Kierwińskiego.
Do odbudowy
popowodziowej.
No, pan minister odbudowuje swoje wpływy właśnie. To nie jest... Wszyscy mówili, że to kara, że ściągnęli go z ciepłej posadki z Brukseli po 2 miesiącach, żeby zasuwał na niepewnym stanowisku, ale część osób mówi, nie, to jest właśnie powrót do łask. Odbudowanie wpływów, bo będzie dzielił pan minister duże pieniądze. Podobno już są tarcia w koalicji, że te pieniądze to są pieniądze unijne, czyli podlegałyby pani minister Pełczyńskiej na Łęcz.
Oczywiście, że
na Hołowni, teraz oczywiście. Nie wiadomo, kto właściwie będzie je wydawał.
I tak będzie, dlatego że dzisiaj te parametry, ja się pytam właśnie o te parametry rozporządzeń, wytycznych Komisji Europejskiej dla tej sytuacji. To nie jest nowy pomysł, bo już kiedyś taki pomysł został zastosowany w Polsce, kiedy to pan minister w kancelarii premiera za czasów Jerzego Buzka, pana premiera Jerzego Buzka, wówczas Jerzy Widzyk, także odbudowywał. To jest stary pomysł, który w tym momencie Platforma zaimplementowała ponownie po tej tragedii do naszego obiegu prawnego i no taki pełnomocnik powstanie. Co do pieniędzy unijnych, ja uważam, że te pieniądze będą wydawane przez resort odpowiedzialny, czyli przez panią minister Nałęcz i nic tego tutaj nie zmieni. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jeśli będziemy mieć pieniądze unijne, to one idą w trybie przetargowym, między innymi przez tak zwany dziennik ogłoszeń przetargowych Unii Europejskiej. A jeśli mówimy o pieniądzach takich jak Banku Światowego albo Międzynarodowego Funduszu Walutowego, to dojdzie do tego, że będą przetargi rozstrzygane w regulaminach tych instytucji. To jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, panie dyrektorze, że na przykład zbiornik Racibórz, który był budowany z pieniędzy Banku Światowego, który dzisiaj, to też trzeba podkreślić, za czasów Prawa i Sprawiedliwością został oddany do użytkowania. Tamte pieniądze będą zupełnie inaczej wydawane. Jeśli na obecnym etapie prawnym, jeśli pan minister Kierwiński miałby odpowiadać za powódź, to być może w jego władztwie, ale w porozumieniu z Ministerstwem Finansów, będą do dyspozycji tylko pieniądze rządowe, nasze budżetowe. No oczywiście pan premier może powołać jakiś tam zespół, który będzie te sprawy koordynował. Natomiast to nie jest taka prosta rzecz. Dlatego, że jeżeli pieniądze unijne będą zassane na to, aby odbudowywać na przykład infrastrukturę hydrotechniczną, powodziową, przeciwpowodziową, retencyjną, to one będą musiały być zrealizowane w układzie parametrów na przykład środowiskowych. I będzie musiała być ocena oddziaływania na środowisko. Nie to będzie
potrwa.
Można... To potrwa. Nie, zapewniam pana, że jeżeli będą pieniądze, to nie będzie możliwe. Tak jak w zbiorniku Racibórz, to nie jest zbiornik tak zwany mokry, tylko suchy. On jest takim zbiornikiem, który właśnie pełni swoją funkcję w tym momencie, jak przychodzi tragedia powodziowa. I tak samo nie będzie zgody Komisji Europejskiej, także w świetle dyrektywy wodnej, na to, żeby budować zbiorniki mokre. To nie. Jestem pewien. Czyli będą takie zbiorniki tylko na moment tragedii, która w tym momencie występuje. Proszę sobie zobaczyć w internecie, są te zdjęcia bardzo ciekawe, kiedy to zbiornik Racibórz jest przed napełnieniem i później pojawia się po napełnieniu. On oczywiście spełni swoją rolę, ale ja chcę podkreślić, że to jest zbiornik suchy. To jest zbiornik suchy i tylko takie zbiorniki my będziemy mogli budować, chyba że coś się zmieni.
To już na koniec pytanie o cenę polityczną. Polacy, są pierwsze sondaże. Były sondaże, które mówiły, jak rząd sobie radzi z powodzią. I większość mówiła, że radzi sobie dobrze, wbrew temu, co piszą media prawicowe, konserwatywne i liberalne. Coraz częściej, że państwo w wielu aspektach zawiodło. No to Polacy mają inne odczucie, że jednak było okej i że zarządzanie było skuteczne. A teraz mamy kolejny sondaż, już tym razem dla partii politycznych. Pierwszy sondaż prowadzony już w czasie powodzi, 2021. Chociaż to jeszcze trochę przed ujawnieniem wielu faktów, ale już w trakcie powodzi, 20-21 września. Takie byłoby i pytanie, na kogo by państwo zagłosowali, i Platformie rośnie. Ma 34% wzrost o 0,5 punktu procentowego, a PiS ma 31% i to jest spadek o 1,5 punktu procentowego.
Panie redaktorze, nie znam tego sondażu.
No
zaczekajmy, znam, ale ja do sondaży, powiem szczerze, tak bardzo się nie przywiązuję. Patrząc od takiej strony praktycznej, wyborczej. Natomiast teraz chodzi...
Okazała się skuteczna.
Być może. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać za kilka dni. To jest na razie jeden z sondaży. Natomiast sprawa się powodziowa jeszcze do końca się nie skończyła. I podsumowanie działalności państwa, zaangażowania, procedur. Ja myślę, że ten czas jeszcze na to przyjdzie, żeby na to spokojnie popatrzeć i zastanowić, jak to w rzeczywistości było.
Paweł Sałek, były doradca prezydenta, poseł Prawa i Sprawiedliwości, doradca zajmujący się kwestiami polityki środowiskowej i klimatycznej. Teraz mądrze mówi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, Daszbur. Miłego dnia.
Godzina 10.35. Za chwilę kolejni goście w edycji wyborczej, ale wcześniej muzyka. Zobaczymy, co nam tutaj zagra.